to życie codzienne w Warszawie pod okupacją? Jak ono wyglądało? Bo jednak był pan nastolatkiem, jednak jakoś to życie codzienne trzeba było prowadzić.
Proszę pana, Niemcy skasowali przede wszystkim wszystkie gimnazja i ja chodziłem do takiej ośmioklasowej szkoły powszechnej. Tylko było wolno nam chodzić do takich szkół, jak mówię, ośmioklasowej. Po czym zaczynały się te tajne komplety, już organizowane w mieszkaniach prywatnych, prawda? Mhm. A od 16 roku życia był obowiązek pracy. Więc, proszę pana, ja musiałem pracować i pracowałem wpierw w takiej hurtowni papieru, znakomitego pana, który to był pierwszy mój taki wychowawca, proszę pana, w tych sprawach ekonomicznych i biznesowych, którego zresztą syna zamordowali komuniści, bo stworzył przemysł papierniczy, proszę pana, i popierał PSL. A później pracowałem w takiej hurtowni, proszę pana, rozdzielającej żywność na kartki dla ludności polskiej. I jeździłem jako konwojent, który, proszę pana, na wozie, prawda, podjeżdżał pod sklep detaliczny, wydawał tam ten cukier, czy marmeladę, czy, proszę pana, mąkę, wyliczał pieniądze i to była moja pierwsza praca, druga praca właściwie, która zresztą no, dała mi bardzo dokładne rozeznanie Żoliborza, bo to na Żoliborzu ta
topografia hurtownia. Dzielnicy.
Tak, ta hurtownia działała dla Żoliborza. No i jeżdżąc na tym wozie, proszę pana, pamiętam, że pierwszy mój zarobek, ja też tam się włączyłem w te takie handle jakieś, tam cukier się kupowało, wie pan, w cukrowni zawsze mieli gdzieś na lewo jakieś pewnej ilości cukru, które się kupowało i później się sprzedawało po cenie oczywiście nie urzędowej, tylko cenie wolnorynkowej. A to była duża cena, bo to było 50 kilka złotych, a cukier tak kosztował 2 złote czy złotówkę, coś takiego. No ale to była dobra szkoła taka biznesu. Miałem tam również znakomitego szefa, proszę pana. Był to pan Adam Steinborn, pochodzący zresztą tu z Torunia. Ciekawy, jego ojciec był pierwszym prezydentem miasta Torunia znowu. Będąc, proszę pana, z pochodzenia Niemcem, którego spolszczyła żona, panna Kawczyńska, na tyle go spolszczyła, że on był działaczem polskim i został pierwszym prezydentem Torunia. Steinborn, Otto Steinborn.
Urok Polki tak. Przeważył.
A jego syn, ten mój szef, Adam Steinborn, proszę pana, był szefem tejże firmy, która rozdzielała żywność dla ludności polskiej. Dopiero, proszę sobie wyobrazić, później był moim nauczycielem, profesorem na SGH, ale ja późno, teraz niedawno, kilka lat temu dowiedziałem się, że on był jednocześnie oficerem wywiadu polskiego AK i proszę pana, jako oficer wywiadu polskiego miał bardzo bliskie stosunki z szefem, proszę pana, Gestapo na cały ten okręg. Kończył szkołę niemiecką, więc świetnie znał niemiecki. Tamten człowiek, ten szef tego Gestapo był też człowiekiem, który się interesował kulturą. No i tak, proszę pana, mieliśmy wtyczkę taką, ale to się dowiedziałem kilka lat temu. Proszę pana, tenże mój szef, bardzo elegancki taki pan, proszę pana, udzielający się w Izbie Przemysłowo-Handlowej, organizujący tych polskich kupców, organizujący współpracę z niemieckimi dostawcami, jednocześnie był oficerem wywiadu i, proszę pana, miał bardzo bliskie kontakty z tym szefem Gestapo, takim doktorem K, on się nazywał K.A.H. Był kapitanem wywiadu, virtuti militari dostał później i mnóstwo, proszę pana, informacji z Gestapo właśnie dzięki niemu Armia Krajowa, to znaczy dowództwo Armii Krajowej otrzymywało.
Czyli to wszystko było tak...
A ja nic nie wiedziałem o tym.
I to wszystko było tak doskonale zakonspirowane,
nic
że...
Nic nie wiedziałem. Ja go znałem jako eleganckiego pana, który, proszę pana, był szefem tej firmy, prawda, który tam czasami, ja oczywiście z wielką atencją zawsze wobec niego, ale on był bardzo dobrym szefem takim. Ale nie przypuszczałem, wiedziałem, że kontakty ma z Niemcami, no bo musiał mieć kontakty jako szef firmy, prawda, z Niemcami, ale nie podejrzewałem, że on jest tak głęboko w wywiadzie
osadzony.
Armii Krajowej. Tak. Tam później mama mu moja bo byli to znajomi z Torunia znowu. Więc mama moja mu tam też pomagała w jakimś tam przenoszeniu jakiejś tam historii, czegoś takiego. Także, proszę pana, a ojciec mój był w sanitariacie Armii Krajowej jako lekarz, oficer rezerwy i organizował ten sanitariat, organizował zajęcia, czy tam organizował szkolenie dla sanitariuszek, wie pan, dla jakichś tam felczerów, coś takiego i wyjeżdżał czasami do partyzantów poza Warszawę, aby tam, gdy były jakieś kwestie zdrowotne, wie pan, to wyjeżdżał tam i tam po prostu leczył tych ludzi.
No i jak w tych warunkach udało się maturę zdać?
Prawda, matura była, no, mieliśmy z tych głównych przedmiotów, jako liceum humanistyczne, to była historia. Tu miałem znakomitego profesora Żywczyńskiego, księdza profesora Żywczyńskiego, to jest znany taki historyk, proszę pana, z Lublina. Papierosa palił w czasie wykładów, ale świetny był. Proszę pana, no była matura pisemna z polskiego, historii, co tam jeszcze było? Jeszcze były jakieś przedmioty, coś takiego. Ja zdałem tą maturę, dobrze, ale oczywiście mnie to nie bawiło. Mnie bawiło to, że proszę pana, 3 maja 1944 zdałem z dobrą bardzo lokatą, nawet miałem pierwszą lokatę, proszę pana, ten upragnionego podchorążego kaprala. I to była... Oczywiście nie zdradziłem się w domu. Dopiero rodzice o tym się dowiedzieli na kilka dni przed powstaniem, gdy ja zniknęłem, musiałem znikać z domu, bośmy byli zgromadzeni już na kilka dni przed powstaniem na Żoliborzu.
No właśnie, i ta Warszawa na kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Jaka była atmosfera wśród ludności cywilnej? Bo chyba nikt się tego nie spodziewał, nikt o tym nie wiedział. Czy były pomruki,
proszę pana,
oczekiwania?
No, przede wszystkim zbliżali się Rosjanie, prawda? Sprawa druga, Niemcy zdecydowanie się cofali. I Niemcy na tym odcinku wykazywali, proszę pana, że są pokonani. To było widoczne, prawda? Mało tego, Niemcy zaczęli się ewakuować z Warszawy, więc zaczęli ewakuować takie czy inne urzędy, czy jakieś ludzie wyjeżdżali, czy coś takiego. No i proszę pana, i był wielki, wielka była sprawa, bo Rosjanie się zbliżali od strony przedmieścia Praga, a tutaj Niemcy, proszę pana, szykowali się niby też do jakiejś rozprawy, ale wyglądało na to, że oni miasto opuszczą. Z tym, że taka była niebezpieczna bardzo z ich strony akcja, bo na 3 dni przed wybuchem powstania zarządzili, proszę pana, kopanie rowów przeciwlotniczych przez całą ludność męską od 16 roku życia do 60 roku życia. No, była to oczywiście pułapka, prawda, bo gdyby ci ludzie się zjawili do tych kopania rowów, to oni by prawdopodobnie Niemcy albo wywieźli, albo by rozstrzelali. No i to poprzedzało, proszę pana, tą godzinę W, czyli godzinę wybuchu powstania, prawda. Z jednej strony oddziały niemieckie się cofały, zostały pobite, przegrali Niemcy tam na przedpolach Warszawy. Z drugiej strony, proszę pana, Rosjanie obchodzili Warszawę. Był założony już Komitet Lubelski, prawda? No myśmy, proszę pana, tu trzeba powiedzieć zupełnie wyraźnie, w mojej rodzinie zdawaliśmy sobie sprawę, że komuniści chcą zapanować, proszę pana, chcą objąć rządy, prawda? I wyjściem dla tej sytuacji była tylko nasza reakcja. Jaka reakcja? No reakcja zbrojna, prawda? Chodziło o to, żeby Warszawa, gdy wejdą Rosjanie, była w rękach polskich, czyli w rękach polskiej armii krajowej. No i stąd te dyskusje, prawda, czy powstanie było trzeba robić, czy nie trzeba było robić. Nie było, proszę pana, wyjścia. Po prostu nie było wyjścia, bo albo by nas Rosjanie, prawda, weszliby Rosjanie do opuszczonej Warszawy przez Niemców i w ten czas by wyłapali wszystkich AK-owców, zarzucając jednocześnie nam, żeśmy nic nie robili, prawda, wobec Niemców, albo Niemcy chcieli nas, proszę pana, załatwić tymi przymusowymi robotami, więc po prostu ludzie się palili do tego, żeby, proszę pana, uwolnić Warszawę, aby pozostała miastem polskim.
To co by pan profesor powiedział tym, którzy doszukują się dzisiaj sensu powstania warszawskiego, a czasem wręcz negują sens powstania warszawskiego?
Ja jestem przeciwnikiem takiego poglądu. Ja twierdzę, że nie było wyjścia, żadnego wyjścia, jak tylko powstanie. Z tym, że oczywiście trzeba pamiętać o tym, że proszę pana, że nasi sprzymierzeńcy nas zdecydowanie zupełnie zdradzili, prawda?
Zostawili.
Zostawili nas całkowicie samotnych. Przecież polska brygada spadochronowa w Anglii szykowała się do lądowania w Warszawie. Ja nie umiem powiedzieć, jaki by miało to skutek, prawda? Bo w końcu Niemcy zaczęli, proszę pana, znowu wracać do siebie, że tak powiem, na początku sierpnia, po tych porażkach po stronie Wisły, po stronie tej prawej stronie Wisły, to znaczy od strony wschodniej, prawda? Niemcy zaczęli gromadzić siły dookoła Warszawy i był rozkaz, nie wiem, czy Himmlera, czy Hitlera samego, żeby Warszawę zniszczyć, prawda? Żeby Warszawę zniszczyć. No więc w tej sytuacji myśmy mieli tylko możliwość taką, żeby się bronić przed tym, prawda?
Tak. No a finałem tego było zniszczenie 80% infrastruktury.
Tak,
no i
ale proszę tu zauważyć, że proszę pana, zniszczenie Warszawy to jest planowa praca niemiecka po powstaniu. Proszę pana, gdzie podpalali dom po domu. Przykładem jest chociażby moja dzielnica Żoliborz, proszę pana, która była potrzaskana. Owszem, były tam domy potrzaskane, były tam domy podziurawione, ale proszę pana, stała cała dzielnica. Poza Starówką w Warszawie, która została zniszczona na skutek tych ciężkich walk, wszystkie inne dzielnice nie były, owszem, uszkodzone, ale nie były potrzaskane. Natomiast Niemcy zaczęli później, proszę pana, systematycznie dom po domu palić i niszczyć. No i niestety grabić, prawda? Do czego się włączyli nawet polscy jacyś tacy tam po prostu ludzie, którzy chcieli zarobić na tym wszystkim i ograbić. Także to zniszczenie stolicy to jest przede wszystkim planowa akcja Niemców po powstaniu, proszę pana.
Zmiecenie z powierzchni ziemi.
Tak jest. Chodziło o to, żeby miasto zniknęło z powierzchni ziemi, prawda? W czasie powstania pewne dzielnice, no, ucierpiały. Owszem, Wola była bardzo potrzaskana, proszę pana. Starówka była zmieciona, prawda? Ale były inne dzielnice, Mokotów, nie Mokotów, które stały. Ale zaczęli to wszystko później niszczyć, prawda? Wszystkie te pomniki nasze historyczne, prawda, to była planowa już akcja specjalnych oddziałów niemieckich, które wkraczały z miotaczami ognia i, proszę pana, niszczyli poszczególne domy.
A dla pana profesora powstanie się w jaki sposób rozpoczęło? Kiedy pan profesor po raz pierwszy wyruszył?
Pierwsza moja akcja to była 1 oczywiście sierpnia, gdzie otrzymałem rozkaz zorganizowania, proszę pana, kwater dla żołnierzy naszych, którzy mieli, dla AK-owców, którzy mieli zdobyć taki, proszę pana, obiekt niemiecki. No i w trakcie moich rozmów po południu, w trakcie rozmów na temat tego mieszkania, aby zgodzili się właściciele przenocować tam całą drużynę, czyli 20 chłopców, proszę pana, strzały, okazało się, że jakiś oddział polski, akowski, który przenosił broń, zetknął się z jakimś patrolem niemieckim, wywiązała się strzelanina i to była godzina 15. No ja oczywiście musiałem przerwać te moje negocjacje, proszę pana, w sprawie tej kwatery i chciałem wrócić do moich oddziałów. Już nie mogłem wrócić, bo już stały tam czołgi rozstawione.
Droga była odcięta.
Tak, i przechowano mnie, proszę pana, w aptece pod ladą. Taką tam była dziura. Mnie przechowały te aptekarki, proszę pana, pod ladą. Ja w nocy dotarłem do znajomych na Żoliborzu. I w ciągu dnia, następnego dnia dotarłem do mojego dowódcy, który zajął taki potężny blok w Warszawie, Feniks, proszę pana, ta wielka spółdzielnia. Tam był ten mój dowódca, ten rotmistrz Rzeszotarski, który, proszę pana, nie poszedł do Campinosu. Dzięki temu, że nie poszedł do Campinosu, generał Burr zarządził, żeby cały Campinos wrócił do Warszawy, no i wrócili do Warszawy, mając już oparcie w tym naszym oddziale. To było 80 ludzi mniej więcej.
Tak. I powstanie trwało 63 dni.
Tak.
Jak te dwa miesiące dalej upływały?
Proszę pana, myśmy się poddali na rozkaz generała Bora, bo Żoliborz chciał się przebijać, proszę pana, przez Wisłę na stronę wschodnią do oddziałów Beringa, ale ostrzegli nam, to znaczy generał Bór przysłał swojego jednego z zastępców, który ostrzegł nas, że to miejsce, które było przewidziane do przebijania się na drugą stronę Wisły, jest otoczone, tam zmasowane są oddziały niemieckie i czołgi, i artyleria, i lotnictwo lata nad tym ciągle, że tam nas zgniotą zupełnie. No i wobec tego na rozkaz się poddaliśmy. Proszę pana, i pierwszego, i w ostatnim dniu sierpnia rozpoczęła się niewola poprzez jakieś takie baraki tam na Wolskiej, później Pruszków, proszę pana, później ten wywiezienie do obozu w Altengrabo i Gross-Liebers.
No właśnie, bo wzięcie do niewoli, pan profesor był tłumaczem, który pośredniczył
między dowódcami. Gdy szedłem, bo proszę pana, ja pod koniec powstania byłem kontuzjowany w czasie powstania, zasypało mnie, proszę pana, wybuch takiego miotacza min.
Gdzie to było?
To było na Żoliborzu, proszę pana, oni ostrzeliwali nas takimi miotaczami min. I te miotacze min przed wyrzuceniem pocisku wydawały bardzo charakterystyczne takie zgrzyty. Te zgrzyty to było parę sekund przed wybuchem i można było się gdzieś próbować schować. No i proszę pana, ja szedłem taką uliczką w tej naszej siedzibie, w tym bloku Feniks, i nagle słyszę ten zgrzyt. No i brama jest blisko, za mną szła jakaś niewiasta. Ja mówię, proszę pani, zaraz będzie ten wybuch, prawda? I nawet, proszę pana, będąc człowiekiem ciągle jeszcze dobrze wychowanym, chciałem ją puścić pierwszą. Ale znowu widocznie, proszę pana, Duch Święty szepnął, właś i rób swoje. Ja pierwszy wszedłem i proszę pana, później mi zasypało. Ona leżała na mnie z czaszką zmiażdżoną zupełnie. Ja się obudziłem nagle, czuję, że tu jest coś takiego bardzo miękkiego. Myślę sobie, aha, to mam rozwalone zupełnie tu klatkę piersiową, widocznie jest wszystko rozwalone. A to niestety była ta dziewczyna, którą rzuciło na mnie, głowa jej, proszę pana, no rozwaliło całkowicie głowę, a ja straciłem słuch w ten czas. I proszę pana, i przez trzy tygodnie, tak, leżałem w piwnicy, wyłączony zupełnie z akcji. Groziła mi to, wyjście było takie, że trzeba było zrobić trepanację czaszki, bo mi się tu ropa lała. Ale ci moi lekarze mieli tylko, proszę pana, zalecenie takie, weź białą chorągiew i siostrę zakonną i przejdź na stronę niemiecką, może cię tam zoperują i ci zrobią trepanację czaszki. Ja im powiedziałem, dziękuję wam bardzo, nie skorzystam z tej propozycji. I proszę pana, leżałem w tej piwnicy, mając pod głową pistolet. Myślę sobie, jak wyjdą Niemcy, to mnie żywego tu już nie wezmą. No i po trzech tygodniach, proszę pana, gdy miałem taką opiekunkę tam, panią, która zasypywała mi te uszy takim żółtym proszkiem, jakimś tam chloroformem czy coś takiego, po trzech tygodniach uznałem, że proszę pana, że już dłużej tu nie wytrzymam wśród tej ludności, która spazmowała, która lamentowała, prawda, bo to była piwnica i na tym leżałem. W tej piwnicy na materacach. No i się zgłosiłem znowu do linii. Wprawdzie mi tu ciekło z tych uszu, więc zatykałem to jakąś watą. No i tak wróciłem. Przydzielono mnie do oddziału, który bronił takiego warsztatów Opla na Żoliborzu. i zostałem w ten czas dowódcą plutonu, bo szef plutonu nagle zniknął, a jego zastępca został zginął. Został zabity. No i ten dowódca, była to dywizja dziewiąta kompania dywersyjna, do której przydzielono mnie, a był taki świetny dowódca, porucznik Szeliga. I gdy do niewoli szliśmy, to tenże porucznik Szeliga, świetnie zresztą wyglądający, proszę pana, w takim angielskim mundurze, w hełmie polskim, w tym beteldresie angielskim, hełmie polskim, wziął mnie jako tłumacza, żeby przetłumaczyć, prawda, ten raport niemieckim oficerom, czy niemieckim dowódcom, proszę pana, o tym, ile osób idzie do niewoli i tak dalej, i tak dalej. No. Więc tam służyłem za tego tłumacza w ten czas, proszę pana. Zresztą wszystko musiałem tam, kazano nam oczywiście broń oddać, ja miałem w ten czas świetną broń, proszę pana, bo miałem i pistolet taki Walter 9, świetny pistolet, i pistolet maszynowy, też świetny. Mundur miałem, płaszcz miałem niemiecki, panterkę na tym płaszczu, proszę pana, hełm niemiecki, wszystko to musiałem zdjąć, zostałem tylko w takim swetereczku i cywilnych spodniach.
Rozbrojony.
Tak jest, ale miałem dobre buty, proszę pana, dobre buty.
A panie profesorze, to wzięcie do niewoli jenieckiej, jak potraktowali was niemieccy oficerowie? Bo jeszcze opowiadał pana,
niemieccy oficerowie w momencie, gdy myśmy, był ten raport, prawda, polski dowódca, ten porucznik Szeliga, meldował temu Niemcowi, że prowadzi tutaj kompanię składającą się tam ze stu iluś ludzi, a za nimi idą następne polskie oddziały. No i proszę pana, i ten Niemiec, to był podpułkownik, taki starszy pan, podszedł, rękę wyciągnął do tego mojego porucznika Szeligi, ten stał sztywny, taki, proszę pana, ręki nie podał, ale ten Niemiec się zorientował, proszę pana, że no nie może żądać, żeby ten mu rękę podał, więc jego adiutant podszedł do mnie, zaczął mnie klepać po ramieniu i mówi: tyś ty gebrawe kameraden, czyli tyś tyś to znaczy jest taki sprawny, brawe, dzielni koledzy, tyś ty gebrawe kameraden, taka ocena, proszę pana, w czasie tego. No i ale co to ocena?
Czyli wzbudziliście szacunek i respekt tak naprawdę.
Chyba tak. Oni, to znaczy te oddziały, które nas brały do niewoli, zachowywały się bardzo korekt wobec nas. Mm-hmm. Gorzej już później, bo Ukraińcy wzięli Ukraińców do rewizji, proszę pana, Ukraińcy umiejętnie wszystko ściągali, proszę pana, z rąk, zegarki i
dawaj
jakieś
czasy.
Pierścionki, dawaj czasy, prawda? Mnie się udało, że miałem sygnecik taki, ale udało mi się to jakoś, tak wie pan, tego Ukraińca przechytrzyć, bo gdy podchodziłem do niego, to wyciągnąłem od razu ręce do góry, no i on wobec tego już nie chwycił moich rąk i nie ściągnął mi, proszę pana, tego pierścioneczka, czy tego sygneciku, i proszę pana, i zegarkę mi nie ściągnął. No tak, że to wyglądało. No i później pojechaliśmy do Pruszkowa. Do Pruszkowa, gdzie gromadzili nas przed transportem do Niemiec. I to był fatalny moment, proszę pana, bo tacy byliśmy już, prawda, rozebrani z tych mundurów, proszę pana, no w złym stanie byliśmy, psychicznym w ten czas, strasznie złym stanie byliśmy. No ale po dwóch dniach nas załadowali do wagonów, proszę pana, bydlęcych oczywiście, i zawieźli do tego obozu. Tak, z tym, że ja w tym czasie jakieś dostałem tam, proszę pana, biegunki czy coś takiego, także się źle czułem i tak dalej, i tak dalej. No ale wytrzymało się to wszystko.
Jak długo tam byliście w Altengrabow?
W Altengrabow, proszę pana, od 4 czy 5 października do 3 maja. 3 maja 45 rano nas obudziły amerykańskie, proszę pana, samochody ciężarowe, które na dzięki porozumieniu między Amerykanami a Niemcami zostały wpuszczone na teren tego naszego obozu. Ten nasz obóz był położony jakieś 40 kilometrów od linii frontu. Wjechały te samochody i ewakuacja na tamtą stronę, bo Niemcy, to był olbrzymi obóz, tam było ponad 100 tysięcy ludzi. Niemcy nie mieli już żywności, żeby nas wyżywić. No i proszę pana, i pierwsza kolejność, Amerykanie, później Anglicy, a później myśmy mieli jechać. No ale nas tam jakoś okazało się, że jednak my nie pojedziemy i tylko już zostaliśmy. Dwa dni później, proszę pana, mieliśmy rzekomo się ładować na te samochody amerykańskie, a tu nagle patrzymy, jedzie czołg. Czołg z gwiazdą, proszę pana, już obóz zajęli Rosjanie. I Rosjanie powiedzieli, przy wam da mój to bliżej jest, jak pojedziecie wprost tutaj, a nie musicie jechać przez zachód. No i wobec tego, proszę pana, ja zresztą jak mówię, bo ja byłem zdecydowany, żeby wracać do kraju, no ale chciałem być, proszę pana, jako ten podchorąży, jeden ze starszych, prawda, podoficerów w tej grupie tych naszej Polski. No, nie mogłem się wyłamywać. Jeżeli wszyscy jadą na zachód, no to ja jadę też, prawda? Ale byłem zdecydowany wracać do kraju jednak.
I wrócił pan do kraju i jak pan opowiadał, przywitanie hasłem tak. Zaplute karły reakcji.
Tak.
No
tak.
I jak pan się zderzył z tą rzeczywistością komunistycznej Polski, bo...
Proszę pana, no, gdy wylądowałem w domu, rodzice byli w ten czas w Bydgoszczy. Ojciec, rano zadzwoniłem, proszę pana, bo przyjechałem w nocy, tam gdzieś się przespałem, rano zadzwoniłem do rodziców, mieli tam nowe jakieś mieszkanie. Ojciec mnie zobaczył, mówi, chłopie kochany, cieszę się, że jesteś, ale po coś ty przyjechał?
To tak jak ojciec dawniej mógł tak. Zostać w Kanadzie.
Ja mówię, tato, no taka syna. Sytuacja. Mówi, no tak, ale ty wiesz, co tu się dzieje? Ja mówię, wiem, no to po coś przyjechał? Ja mówię, do rodziców.
Tak, nieodrodny syn swojego ojca, który no, kiedyś pana, też wolał Polskę niż Kanadę i syn wrócił.
I, ale muszę panu powiedzieć, no strasznie to wyglądało i nawet zastanawiałem się nad tym, proszę pana, jakby wykorzystać fakt, że miałem umundurowanie brytyjskie, prawda? Miałem poza tym, proszę pana, jakoś cudem, rodzice chyba to przechowali, kopię metryki francuskiej. Zacząłem się zastanawiać, czy z jeńcami francuskimi, proszę pana, nie wyjechać na tamtą stronę. Ale to były tylko takie, wie pan, rozważania. Natomiast zacząłem się zastanawiać, co robić dalej, no więc studia, prawda, jakie studia, gdzie w Poznaniu, czy w Warszawie. I całe szczęście, że tam... szykowali transporty francuskich jeńców do Francji i proszę pana, całe szczęście, że nie pojechałem tam z nimi, bo ich wywieźli przez Odesę i tam załadowali na statek i ten statek wpadł na minę, proszę pana, i potopił tych wszystkich jeńców. Także to są takie, wie pan, ciągle jakieś takie dziwne zbiegi okoliczności. Ale to było bardzo ciężko, proszę pana, w ten czas było. No, ale powiedzieliśmy sobie, no, trzeba żyć, no, trzeba żyć, prawda? Była jakaś taka, wie pan, radość, że się przeżyło, która tłumiła widok tych Rosjan na ulicy, widok tych, proszę pana, władz, prawda, sowieckich i tak dalej. No i później już na studia, no to wie pan, z młodzieżą, to tam zapominało się o wszystkim, bo to była szkoła, gdzie było dużo ładnych dziewcząt, bardzo ta szkoła główna handlowa, proszę pana.
A tak, za mundurem panny sznurem.
A tak, a ja chodziłem w mundurze ciągle zresztą, więc to proszę pana, tak się to działo, tak. No ale... No właśnie. I tak to już się stało. A później, proszę pana, wszystkie te pokusy, które miałem, żeby zostać po tamtej stronie, udało mi się przezwyciężyć. To, że tu jesteś w tej chwili, to jest wola Boża. To jest wola Boża. Po prostu opatrzność czuwa.